prezydenta Zelenskiego, żeby tak nie robił.
I jeszcze jeden komentarz w tej sprawie. Prezydent Karol Nawrocki, wstrzymując się z decyzją w sprawie odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego, postępuje słusznie. Tak ocenia Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówi wicepremier i szef resortu obrony, prezydent podjął, tu cytat, tym razem roztropną decyzję.
Moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy. Więc ja tutaj inaczej oceniam tę decyzję. Jak krytycznie patrzę na to, co prezydent zrobił w sprawie SAFE, bardzo krytycznie. Uważam, że to jest najgorsza decyzja, jaką podjął za czasu swojej prezydentury i będę o tym mówił jasno i wyraźnie. To tak w sprawie teraz tego czasu na zastanowienie, który sobie daje, postępuje roztropnie.
Kapituła nad ewentualnym odebraniem prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego dyskutowała w poniedziałek. Decyzja została przekazana prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ten jednak do dziś nie podjął swojej ostatecznej decyzji. Kancelaria prezydenta twierdzi, że poinformuje o niej w odpowiednim czasie. To słowa i zachowanie haniebne oraz niegodne polskiego posła. Tak rządzący oceniają wystąpienia sejmowe posłów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, którzy tropią w polskim rządzie ludzi z innym niż tylko polskie pochodzenie. Temat pojawił się po tym, jak wiceminister nauki Andrzej Szeptycki został skrytykowany za porównanie w Radiu Tok FM członków UPA i żołnierzy wyklętych. Maciej Kluczka.
Minister Andrzej Szeptycki, który na antenie TOG FM dokonał zniuansowanej oceny trudnej polsko-ukraińskiej historii, stał się podmiotem ataków ze strony prawicy. Było to słychać nawet w sali obrad Sejmu.
Dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków?
Zatrudniacie Ukraińców w polskiej administracji rządowej. Nie ma na to zgody.
Mówili Przemysław Czarnek i Janusz Kowalski, a tak odpowiadał im Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
Wytykając pochodzenie, idziecie drogą, którą szli komuniści w roku 68.
To jest skandal,
dodał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów.
Wiceminister Szeptycki i jego rodzina ma korzenie ukraińskie, ale ma przede wszystkim obywatelstwo polskie, mówi oburzony zachowaniem opozycji Tomasz Trela z Lewicy.
Zmierza to ku bardzo radykalnemu podejściu prawicy i skrajnej prawicy do drugiego człowieka, bo jeżeli dzisiaj kandydat na premiera z PiS-u mówi o tym, że w rządzie są Ukraińcy, to jest najgorszy, prymitywny sposób uprawiania polityki, szczucie na drugiego człowieka. Bo
pojawiają się już obawy, że takie wystąpienia polityków mogą doprowadzić do nagonki słownej, a nawet fizycznej.
To był Maciej Kluczka. Los Zbigniewa Ziobry zależy teraz głównie od amerykańskiej administracji. A gdzie jest Marcin Romanowski, powinna wiedzieć Opus Dei, powiedział w poranku TOK FM były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
Pewnie pan redaktor przede mną siedzący by pewnie miał większą wiedzę jako ekspert w różnych stosunkach kościelnych, żeby ustalić, gdzie pan Romanowski jest.
Ma ośrodki nie, no, swoje, tak?
To dokładnie do tego nawiązuje. To nie jest tak, że się z tej organizacji człowiek wypisuje. Co do Zbigniewa Ziobrą, to pamiętajmy, że jednak ta decyzja o tym, że on jest na terytorium Stanów Zjednoczonych, że ma wizę, no została podjęta przez osobę gdzieś numer 4, numer 5 w administracji amerykańskiej. Mimo wszystko i tak to na końcu będzie decyzja polityczna władz amerykańskich.
Marcin Romanowski, jego były szef Zbigniew Ziobro uciekli z Polski na Węgry, gdzie dostali azyl polityczny. Po zmianie władzy w Budapeszcie węgierski resort spraw wewnętrznych rozpoczął weryfikowanie decyzji o przyznaniu azylu i wezwał obu polityków do stawienia się w urzędzie. Za Romanowskim wydano w lutym europejski nakaz aresztowania pod zarzutem przywłaszczenia 58 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Służbom do tej pory nie udało się ustalić jednak miejsca jego pobytu. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa z kolei w Stanach Zjednoczonych, do których dostał się mimo unieważnienia polskiego paszportu. Wiatraki, fotowoltaika, atom oraz gaz. To na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak wynika z rządowych założeń w Krajowym Planie Energii i Klimatu, wyznaczającym kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. To dobrze wygląda na papierze, ale niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i firm, mówiła w porannym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. Mniej więcej to się rozkłada po 30%. 30% to jest wytwarzanie, 30% to jest przesył, 30% to są podatki. I po prostu ja nie rozumiem też, dlaczego energia elektryczna miałaby być akurat tańsza, bo jakoś nie rozmawiamy o tym, że ceny chleba, ceny żywności mają spaść.
Ale politycy nam mówią, że energia będzie tańsza.
No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam wciskają kit i sami się zapędzają w kozi róg, bo później się okazuje, że ludzie są rozczarowani, bo to się nie dzieje. Jeżeli my mówimy o tym, że 3 biliony złotych mamy zainwestować w energetykę, to jest jasne, że to będzie pochodzić z rynku energii. Te koszty będą musiały mieć odzwierciedlenie też w naszych rachunkach.
Polska jest ostatnim unijnym krajem, który położył na stole swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma najwięcej do zrobienia w kwestii transformacji energetycznej. Po wypadku, do którego doszło w Ząbkach koło Warszawy, pojawia się pytanie o kontrolę i regulamin platform przewozowych. Kierowca taksówki z Turcji doprowadził kilka dni temu do zderzenia i śmierci dwóch osób. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, mówił w poranku TOK FM przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
Przepisy jasno nakładają na tych, którzy zatrudniają kierowców, obowiązki dotyczące weryfikacji zarówno ich tożsamości, jak i posiadanego uprawnienia. Przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Niespokojnie w Irlandii Północnej. Protesty, które przerodziły się w antyimigranckie zamieszki, rozpoczęły się, gdy obywatel Sudanu zaatakował nożem 40-letniego mężczyznę. Ten trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Napastnik został zatrzymany. Tymczasem w ostatnich godzinach chuligani w Irlandii Północnej w Belfaście podpalali samochody i domy. Tomasz Orchowski.
Niektóre z protestów w Belfaście były pokojowe, ale w wielu miejscach doszło do aktów wandalizmu. We wschodniej części miasta grupa mniej więcej 100 zamaskowanych osób próbowała wdzierać się do domów i wybijała w nich okna. Miejscowy pastor, z którym rozmawiała BBC, opowiadał o wyciąganiu ludzi z domów tylko dlatego, że są czarni. Uczestnikami zamieszek mają być przede wszystkim osoby młode. Pierwsza minister Irlandii Północnej Michelle O'Neill podkreśla. Nie tolerujemy sekciarstwa, nienawiści ani podziałów, a do wszystkich tych osób, które podsycają napięcia, szczególnie w mediach społecznościowych, a którym nie zależy na ludziach tutaj i które nie interesują się ich losem, lecz chętnie zaogniają sytuację, mówię jasno. Nie reprezentujecie nas. To jest społeczeństwo otwarte i inkluzywne. Jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie chcę, aby ktokolwiek żył w strachu. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak 30-letni Sudańczyk siedzi na mężczyźnie i zadaje mu ciosy nożem w głowę i w szyję. Żyjemy w strachu, powiedziała agencji AFP, jedna z mieszkanek dzielnicy, w której doszło do ataku. Skrajna prawica wykorzystuje napaść do podsycania antyimigranckich nastrojów. Sytuacja i tak jest napięta po ostatnich zamieszkach w Southampton, gdzie Sikh zabił 18-letniego Henry'ego Nowaka. Po dźgnięciu nastolatka napastnik twierdził, że stał się ofiarą rasistowskiego ataku. Policja mu uwierzyła. Skuła Nowaka, mimo że ten mówił, że został dźgnięty nożem, w wyniku odniesionych ran zmarł. Tomasz Urchowski, TOK FM.
Aż 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ciągu ostatniego roku cyberprzemocy lub przemocy fizycznej doświadczyło 87% ankietowanych. Fundacja przeprowadziła badanie wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi reporterowi TOK FM Cezar Mujaszczykowi współautorka badania, socjolożka Joanna Kopycka.
Przede wszystkim skala przemocy rówieśniczej jest bardzo wysoka i widzimy też cyklicznie realizację pokazując różne wcześniejsze badania, że ta skala cyklicznie od 10 lat wzrasta. Oznacza to, że mamy duży problem z przemocą rówieśniczą i że ten problem eskaluje.
Przyznam, że jak zobaczyłem, że aż 9 na 10 uczniów doświadcza przemocy, no złapałem się za głowę.
No zdecydowanie ta liczba jest w pewien sposób taka alarmująca, dla niektórych porażająca. Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy, czy plotki. To są takie zachowania, które my często bagatelizujemy albo normalizujemy, często też przemoc fizyczną czasami normalizujemy, tak? Że to jest normalne, że chłopcy się, zwłaszcza tak, uderzą. No, to nie jest zdrowe reagowanie na konflikty, na trudne emocje i powinniśmy nad tym pracować.
Autorzy badania zwrócili uwagę na kolejny problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co 10 ankietowany. A do raportu wrócimy w TOK 360 po 12.20. Susza daje się we znaki rolnikom w całym kraju, a przechodzące właśnie przez Polskę opady deszczu niewiele pomagają. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Rolnicy już wiedzą, że zbiory zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o połowę.
Uprawiamy buraki, rzepak, pszenica. No jest bardzo sucho. Nie, że sucho, ale bardzo sucho. No tak jak nieraz się patrzyło na mapę, to gdzieś tam coś popadało, a tu nas wszędzie omijało. Także teraz to były te, można powiedzieć, pierwsze deszcze.
Te najbliższe dni też się zapowiadają deszczowe, ale też i burzowe. Ta burze też chyba nie służą, takie opady nawalne.
Nie, no bo wie pani, przy takiej temperaturze, to jak przyjdą takie nawalne deszcze, to jeszcze może przyjść grad, jeszcze więcej może szkód narobić, jak ta susza. Nie?
Jakie gospodarstwo ma pani?
35 hektarów. Zboża i kukurydzę, nie? W naszym gospodarstwie to jest słabo, nie? Bo słabe gleby są, nie? Czwarta klasa, piąta, nie? Szósta. I to tam szału nie ma na tym, nie?
Słabo wschodzą te rośliny.
Tak. Jeszcze zwierzyna niszczy, nie? Bo tam są lasy, nie?
Na pewno na 30% mamy plony mniejsze, nie? To jest dużo. No to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie? Dla nas.
I to jest na chwilę obecną. Nie wiadomo, co będzie za miesiąc, nie?
Z rolnikami z województwa kujawsko-pomorskiego rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Dlaczego dostępność tabletek dzień po w aptekach nadal utrzymywana jest tylko w formule pilotażu? Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pytania TOK FM w tej sprawie. Twierdzi przy tym, że pilotaż to zapewnienie niezakłóconej dostępności świadczenia. Innego zdania są organizacje kobiece. Anna Gmitarek-Zabłocka.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało przed miesiącem projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia pilotażu w zakresie dostępu do tabletek dzień po. I to aż do 30 czerwca 2028 roku, czyli formuła pilotażu ma obowiązywać jeszcze przez 2 lata. Dlaczego dostęp do tak zwanej antykoncepcji awaryjnej ma być wciąż tylko doraźny, można powiedzieć, a nie systemowy? Pytają o to organizacje, bo jak mówi Joanna Gzyra-Iskandar z Legalnej Aborcji, w przyszłym roku mamy wybory i ewentualnej nowej ekipie rządzącej łatwiej będzie się wycofać z pilotażu niż z rozwiązania systemowego.
Co byłoby tak naprawdę takim politycznym prezentem dla kolejnej ekipy, jeżeli zmieniłby się rząd na właśnie taki skrajnie prawicowy, skrajnie konserwatywny, powiedzieli po prostu, no program się skończył, my go po prostu nie kontynuujemy. I to ma zupełnie inny bagaż, taki właśnie polityczny, narracyjny.
Przypomnę, że 2 lata temu rząd przygotował ustawę, ale prezydent Andrzej Duda jej nie podpisał. Jak przekazało nam Ministerstwo Zdrowia, kolejnej próby ustawowej, mimo że zmienił się prezydent i nie wiemy, jakby Karol Nawrocki podszedł do tego tematu, ale kolejnej próby nie będzie. Legalna Aborcja oraz inne organizacje w uwagach do rozporządzenia apelują o zmianę podejścia i podjęcie próby wprowadzenia zmian ustawowych. Jest również apel organizacji o upowszechnienie programu. Dziś jest w nim tylko 13% aptek. Ministerstwo twierdzi jednak, że nie ma na to wpływu, bo jak pisze w udzielonej nam odpowiedzi, program opiera się na dobrowolności. Część aptek nie chce brać na siebie takich decyzji, między innymi ze względów światopoglądowych samych farmaceutów. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
I na koniec jeszcze informacja dla podróżnych. Na Śląsku i w okolicach usunięto awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach. Przywracana jest rozkładowa jazda pociągów. Uszkodzenie kabla zasilającego, do którego doszło we wtorek wieczorem, skutkowało awarią urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencjami opóźnieniami składów. Opóźnienia poszczególnych pociągów jeszcze dziś rano wynosiły od 10 do kilkudziesięciu minut. Niektóre kursy zostały odwołane. Teraz sytuacja powoli ma wracać do normy. W tej części TOK 360 to wszystko. Po 12.20 wróci wrócimy do raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, poświęconego przemocy rówieśniczej wśród dzieci w wieku od 10 do 17 lat.
Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
Bo więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
RTV Euro AGD.
Jak okazje?
To w euro.
Emocje rosną.
Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Castorama.
Teoria
i praktyka.
W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja buduje wzdłuż granicy z NATO nowe bazy wojskowe oraz rozbudowuje już istniejące jednostki, tak twierdzą publiczne media ze Skandynawii i Estonii. Dziennikarze przeanalizowali z pomocą ekspertów zdjęcia satelitarne części rosyjskiego terytorium. Media porównały najnowsze kadry z tymi wykonanymi przez ostatnie dwa lata. Na fotografiach widoczne są nowe koszary, długie rzędy pojazdów wojskowych, a także magazyny broni. Zdaniem dziennikarzy Rosja po zakończeniu wojny z Ukrainą chce zgromadzić na tym obszarze 115 tysięcy żołnierzy. Papież Leon XIV, składający wizytę w Hiszpanii, odwiedził dziś zakład penitencjarny pod Barceloną. Powiedział więźniom, że w życiu przeszłość nie potępia przeszłości, ale daje możliwość zmiany decyzji i wyborów. W kwietniu tego roku, podczas wizyty w Gwinei Równikowej, Leon XIV odwiedził więzienie w miejscowości Bata, w którym panują jedne z najtrudniejszych warunków w całej Afryce. GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach po intensywnych opadach deszczu jest bardzo ślisko i błotniście, a to nie sprzyja wędrówkom. Rano poważnie ograniczona była też widoczność.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
TOK 360. Filip Kakusz. Jest z nami dr Szymon Wójcik, menedżer działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała raport, który pokazuje skalę przemocy rówieśniczej. To jest duży raport przygotowany na próbie ponad 140 tysięcy osób. I zanim przejdziemy do suchych liczb, do metodologii, do definicji, przemoc rówieśnicza wśród dzieci w wieku lat 10-17, bo właśnie takiej grupy dotyczy badanie, jest, i to jest taki wniosek, jak patrzę na te liczby, powszechna.
Tak, to prawda, można najkrócej podsumować, że jest powszechna i my, jak pan powiedział, badaliśmy to na bardzo dużej próbie, ponad 140 tysięcy dzieci z całej Polski, dlatego że to badanie było powiązane też z programem profilaktycznym, edukacyjnym, realizowanym w ponad 2500 szkołach.
Ten program edukacyjny w jaki sposób wpływał na prowadzenie tego badania?
Tutaj stworzyliśmy całą platformę informatyczną, gdzie szkoły przystępując do badania rejestrowały się. I jakby pierwszym krokiem była właśnie taka ankieta diagnostyczna, którą realizowała z uczniami, czyli jakby zanim wzięli udział w programie. I szkoły mogły zobaczyć sytuację w swojej placówce, dostawały wyniki automatycznie dla swojej szkoły. Natomiast my właśnie zebraliśmy od tych 140 tysięcy uczniów wpisy. I potem ten program był realizowany cały semestr i na koniec uczniowie realizowali ankietę ewaluacyjną, przy czym my dzisiaj właśnie publikujemy raporty tej wyniki tej wstępnej diagnozy, tak, pokazującej skalę problemu.
Kiedy dyrekcja szkół dostawała informacje na temat przemocy rówieśniczej, wyniki raportów, które przeprowadzili pracownicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, to zastanawiam się, czy była zaskoczona, czy też była świadoma tego, że rzeczywiście ten problem w takiej skali w tej szkole występuje.
Myślę, że to zależy od pedagoga, natomiast wydaje mi się, że mogli być jednak zaskoczeni. Dlaczego? Że problem jest, jak wspomnieliśmy, powszechny, natomiast on ciągle jest bagatelizowany, umniejszany. Często jest tak, że na światło dzienne wychodzą tylko najbardziej ekstremalne przypadki. Skrajne. Natomiast problemem jest to, że to jest codzienne doświadczenie bardzo wielu osób. Z tych naszych danych wynika, że w roku prowadzącym badanie, której z 9 form takiej przemocy doświadczyło 9 na 10 uczniów, 87%, a takiego tak zwanego dręczenia, bullyingu, tak, pewnej długotrwałego ognębienia, prawie 1/3. I tu myślę, że często szkoły nie zdają sobie sprawy z tego, jak duże to są odsetki. My pytaliśmy też i to jest, myślę, cenne w tym badaniu, że pytaliśmy także o kwestię zgłaszania, tak, czy zgłosili takie incydenty komuś dorosłemu. I tutaj wiemy, że tylko 16% zgłosiło taką sytuację, kiedy dotyczyła ich, i 19% tego, że dotyczyło to kogoś innego. Także ci zgłaszający dorosłym tą przemoc są w mniejszości.
To jest też istotne w tym raporcie, jest to, dlaczego młodzi ludzie nie zgłaszają tej przemocy rówieśniczej. Ja też czytam w Państwa raporcie, że 44% pytanych stwierdza, że przemoc rówieśnicza nie uważa jej za coś poważnego, a 25% mówi, że nie przyszło to do głowy. I wydaje mi się, że te dwie liczby są dramatem, zwłaszcza ta 1/4 uczniów, którzy nie zgłaszają przemocy, ponieważ nie przyszło to do głowy. I to można rozumieć, jak rozumiem, na rozmaite sposoby, ale między innymi na taki, że nie będę zgłaszał przemocy rówieśniczej nikomu dorosłemu, ponieważ nikt mi w tym nie pomoże.
Tak, te wyniki, które pan zacytował, są bardzo ważne i dla naszej fundacji, myślę, dla wszystkich, którym leży na sercu kwestia poprawy sytuacji w polskich szkołach, ponieważ to pokazuje, że ciągle jest niska świadomość, tak? Ponieważ rzadko się o tym rozmawia, rzadko się też to definiuje, to młodzi ludzie często mają problem z ustaleniem tej granicy, tak? Co jest przemocą, co nie jest i w związku z czym jej nie zgłaszają. Ale na to nakłada się jeszcze poważniejszy problem, o którym pan wspomniał, bo z kolei tych, którzy... Bo dopytywaliśmy tych, co nie zgłosili, dlaczego nie zgłosili, a z kolei tych, co zgłosili, pytaliśmy, co stało się później w wyniku tych zgłoszeń. I tutaj dla mnie takim bardzo smutnym wynikiem jest to, że prawie 1/3 tych, którzy zgłosili, no spotkała się albo z tym, że ktoś dorosły obiecał im coś zrobić i nic nie zrobił, albo zignorował ich zgłoszenie.
Niesamowicie samotne dzieciaki są w tej sytuacji. Natomiast wracając do tego clue, to znaczy do tego, jak wiele osób jest ofiarami przemocy rówieśniczej, bądź doświadczyło ich na pewnym etapie swojego życia szkolnego i podwórkowego. Powiedział pan, że 9 na 10, tak? 87% uczniów twierdzi, że doświadczyło przemocy rówieśniczej. Też przemocy jest nierówna, tak? Dlatego, że w waszym raporcie pokazujecie kilka różnych form tej przemocy i to są formy również uzależnione od tego, jak bardzo ona jest intensywna, jak bardzo jest skierowana w tego jednego konkretnego człowieka. No to powiedzmy sobie właśnie ta przemoc, gdzie się zaczyna przemoc, której te dzieciaki doświadczają? Co jest właściwie przemocą wśród dzieci i młodzieży w wieku lat 10-17?
No tak, to oczywiście jest pewne spektrum, skalę i stąd to też jest pewna trudność zarówno w badaniach, jak i w działaniach, gdzie ona się zaczyna. Natomiast na pewno ważne jest uświadamianie, bo ciągle nie jest dla dzieci oczywiste, że to jest nie tylko przemoc fizyczna, chociaż o nią też pytaliśmy i bicie to jest 53% go doświadczało, ale także kwestie takie jak kradzież przedmiotu lub pieniędzy 28%, czy zaczepiania albo napad przez jakąś grupkę czy bandę 24%, więc to są powiedzmy takie fizyczne formy, które nie budzą wątpliwości, mogę powiedzieć. Natomiast jest też ta przemoc emocjonalna czy psychiczna, to jest tak jak wyśmiewanie wyglądu, otrzymywanie niepokojących, nieprzyjemnych wiadomości w internecie, także wykluczanie z grupy lub aktywności w internecie. To jest często nieoczywiste, że wykluczanie także może być przemocą, szczególnie dla dzieci w wieku nastoletnim, kiedy ci rówieśnicy są tacy ważni dla nich, kiedy oni się jakby definiują przez swój udział w grupie. Takie trzymanie z boku, niedopuszczanie do naszej grupy na WhatsAppie czy do naszych aktywności, to także jest forma przemocy.
Bardzo dziękuję. Dr Szymon Wójcik, menadżer działu badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, był z nami.
Dziękuję bardzo.
A za chwilę więcej o raporcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Za chwilę natomiast porozmawiamy o sytuacji w Stanach Zjednoczonych na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem mundialu. Jest z nami profesor Radosław Rybkowski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
W atmosferze przedmundialowej właśnie wciąż jesteśmy. Piłkarskie Mistrzostwa Świata od jutra w USA, Kanadzie i Meksyku. A dziennik New York Times donosi, że FIFA miała zawrzeć z administracją Donalda Trumpa nieoficjalne porozumienie, na mocy którego osoby przebywające w USA nielegalnie nie będą zatrzymywane w pobliżu stadionów. Co to jest za doniesienie? Dlaczego, jeśli to oczywiście prawda, takie porozumienie jest potrzebne i komu?
Potrzebne jest kibicom, dlatego że zawsze zważywszy na to, mam nadzieję, że nasi słuchacze rozumieją, że kibice z krajów latynoskich żyją sportem, żyją piłką nożną i na pewno chcieliby dopingować swoje drużyny, a jednak wśród tych nieudokumentowanych migrantów w Stanach Zjednoczonych dominującą grupą są osoby pochodzące z krajów Ameryki Łacińskiej. Więc trudno by się było dziwić, że imigranci, ci, którzy nawet przebywają nielegalnie, chcieliby dopingować swoim drużynom. Też to jest taki moment, powiedzmy, integracji, możliwość spotkania kolegów, znajomych, dalszych, bliższych, przy takiej okazji. Więc to jest powód, dla którego w ogóle ta kwestia powstaje. Wynika przede wszystkim z tego, że działania zapowiadane i realizowane od samego początku administracji Donalda Trumpa zmierzały do tego, żeby deportować te osoby, które w Stanach Zjednoczonych przebywają nielegalnie, a jak mówiłem, większość tych osób to są osoby pochodzące z krajów Ameryki Łacińskiej. Więc to jest kluczowy powód, dla którego taka w ogóle ten przeciek o nie do końca oficjalnym współdziałaniu czy wsparciu przez agencje federalne amerykańskie o zorganizowanego mundialu do nas docierają i prawdopodobnie były prowadzone jakieś rozmowy pomiędzy Infantino a Donaldem Trumpem, które miały się tym zająć.
No właśnie wspomniał pan i o Giannim Infantino, prezesie FIFA, jak i o Donaldzie Trumpie. I powszechna jest wiedza o tym, że ci dwaj działacze, politycy, te dwie osobowości są dosyć w bliskich relacjach.
No, zastanawiając się, jak można to określić tuż przed naszą rozmową, myślałem, że mamy do czynienia z dwoma mężczyznami o bardzo wysokich ambicjach i przerośniętym ego i być może to jest płaszczyzna, która pozwala im się dobrze dogadać. Z drugiej strony też widzieliśmy, jak FIFA w osobie Infantino podlizywała się Donaldowi Trumpowi, to trudno określić inaczej jak podlizywanie się Donaldowi Trumpowi, a też wiemy z relacji międzynarodowych, że Donald Trump lubi, jak mu się ktoś przypochlebia, daje mu prezenty zwłaszcza w kolorze złotym, to jest coś, co jest bardzo cenione przez Donalda Trumpa.
Przy okazji rozmowy dotyczącej tego przecieku New York Timesa przypomina o sobie organizacja ICE, czyli no, służba imigracyjna i celna w Stanach Zjednoczonych, o których działaniach bardzo dużo mówiliśmy również w Polsce na początku tego roku ze względu na incydenty i skandale, do których doszło m.in. w Minneapolis. W jakiej formie w tym momencie jest ta formacja i czy ona nadal równie agresywnie i dalej omijając prawa i wolności człowieka działa na zlecenie Donalda Trumpa. Czy być może po tych kilku incydentach pewne odium, które na nią spadło, sprawiło, że jest mniej widoczna?
Ona, tak, to jak pan redaktor powiedział, przede wszystkim jest mniej widoczna. To nie jest tak, że ona zakończyła działania. To nie jest tak, że to w ogóle zmieniła się polityka i podejście władz federalnych do migrantów, do wyłapywania, prawda, migrantów. Nie są one tak brutalne, nie są prowadzone tak z użyciem broni, jak miało to miejsce w Minneapolis, co doprowadziło do śmierci dwóch niewinnych osób, prawda, które nie były migrantami, to trzeba by jasno powiedzieć, no nie? To w ogóle to po prostu protestowało albo znalazły się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej godzinie, co trudno winić te ofiary, że akurat, nie wiem, wracały z pracy w tym momencie, prawda? Także ICE przycich, to nie jest tak, że zniknął, to nie jest tak, że on nie prowadzi dalej tych swoich działań, tylko one nie są tak brutalne, jak były na początku tego roku, czy pod koniec ubiegłego roku, a mniej są medialne w tym sensie, że mniej to musi docierać do mediów, bo nie dzieje się nic takiego strasznego, wyjątkowego, ale wyłapują, deportują, to wszystko, ta machina trwa, to ona działa, to nie jest tak, że to się zamknęło.
Panie profesorze, jutro rozpoczyna się mundial. Oczywiście Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk to są gospodarze tego turnieju. Czy w związku z tym rzeczywiście jest jakieś takie pobudzenie w samych Stanach Zjednoczonych związane z imprezą tej rangi? Czy to jest tak, że po tym mundialu, po tych kilku tygodniach Stany Zjednoczone, które nie są bardzo oddane piłce nożnej, rzeczywiście zwrócą się w stronę tego sportu bardziej?
Ja bym powiedział to też, jak rozpoczynaliśmy naszą rozmowę, mówiłem o migrantach pochodzących z krajów Ameryki Łacińskiej, no nie wiem, są też przecież migranci z Europy, którzy są ważną grupą, no i zdecydowanie w większym stopniu przebywającą legalnie, prawda, i nie mające tak wielkich problemów, a poza tym biali są, no to jest niestety ciągle duży plus w zetknięciu z działaniami ICE i innych agencji federalnych Stanach Zjednoczonych. Nie sądzę, żeby to zmieniło. Dla Stanów Zjednoczonych, dla Amerykanów są ważniejsze inne sporty, natomiast dla tych migrantów, którzy kochają czy z krajów, gdzie ta piłka nożna ma bardzo duże znaczenie, zdecydowanie większe niż, nie wiem, baseball czy nawet koszykówka, to jest istotne wydarzenie i te grupy być może będą jeszcze chętniej uprawiały te sporty. Pamiętając o jednej rzeczy, która w Stanach Zjednoczonych działa bardzo dobrze od wielu, wielu lat, a piłka nożna nam się kojarzy przede wszystkim z mundialem i, prawda, męskimi drużynami piłki nożnej. Dla Amerykanów przez wiele lat ważniejszą drużyną była kobieca, a drużyna, która odnosiła realne sukcesy, prawda, to były zwycięszczenie mundialu, to były gwiazdy znane nie tylko i wyłącznie fanom piłki nożnej. I być może tylko to, że akurat to wydarzenie też jakby odświeży Amerykanom pamięć, że istnieje kobieca piłka nożna, która no, święciła triumfy, jest na topie i dalej może te triumfy święcić.
Bardzo dziękuję. Profesor Radosław Rybkowski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. 12:40 za minut 4, a więc czas na Wojtka Kowalika, który już jest w studiu i zapowie, co będzie w popołudniowym EKG.
Wiemy już, o ile w przyszłym roku ma wzrosnąć pensja minimalna i o ile w przyszłym roku mają wzrosnąć pensje w budżetówce. W obu przypadkach rząd proponuje podwyżki mniej więcej 3%. Tym samym, no pewnie związkowcom się to nie spodoba, bo oni widzieliby już pensję minimalną powyżej tego psychologicznego progu 5000 zł brutto, a najprawdopodobniej tego progu jeszcze w przyszłym roku nie osiągniemy. No i właśnie o tym z Sebastianem Koćwinem z OPZZ-u porozmawiamy w EKG już niedługo.
Wojciech Kowalik zostaje z Państwem.
Reklama.
W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
TravistoFast i Travisto.
Aflofarm.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
Już nie swędzi.
Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na ca24info.